Przypowieść o światłości. Jest to drugie rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. Przyrównanie chrześcijanina do światłości występuje w trzech Ewangeliach, podobnie jak i przypowieść o soli. I też tutaj każda z nich nieco inaczej oddaje charakter oddziaływania chrześcijanina na otoczenie jako światłość świata. A więc chcemy mówić o światłości świata, która wywyższa Boga. To Ewangelia według Mateusza akcentuje taką prawdę. Ewangelia Marka, że światłości prawdy nie da się stłumić. No a Łukasz ma w dwóch miejscach wypowiedzi Pana Jezusa o światłości. I pierwsza z 8 rozdziału mówi bardziej o pewnych zasadach życia. Natomiast rozdział 11 o zaćmie duchowej, która nam zagraża. A więc spójrzmy na tę przypowieść, na to podobieństwo. O co chodzi w tym, że chrześcijanin jest światłością świata? Więc Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 14, 15, 16 werset mówią: wy jesteście światłością świata i się nie może ukryć miasto zbudowane na szczycie góry. Nikt nie zapala też lampy i nie przykrywa jej korcem, lecz stawia ją na świeczniku, by dawała światło wszystkim domownikom. Tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie. A więc nasze światło ma wywyższać Boga w tym świecie. Pan Jezus powiedział o sobie: pókim jest na świecie, jestem światłością świata. I to właśnie pókim jest na świecie. I gdy odszedł, to teraz na ziemi została światłość świata, czyli jego uczniowie, chrześcijanie. I mamy być do niego podobni. I trzeba wiedzieć, że taka wypowiedź nie zaskakiwała słuchaczy Jezusa. Dlatego, że oni uważali, iż Jerozolima jest światłością dla pogan. To było normalne twierdzenie i oni wiedzieli, jaka jest ich rola jako narodu wybranego dla pogan, a też i ich miasta stołecznego. A pewnego cenionego rabina nazywano pochodnią Izraela. I oni dobrze wiedzieli, że nikt nie świeci własnym światłem. To, że Jeruzalem jest światłością dla pogan, było tylko dlatego możliwe, że jak mawiano, Bóg zapala lampę Izraela. A więc było to światło zapożyczone. Słuchacze Jezusa rozumieli więc, że naśladowca Jezusa świeci światłem odbitym od Niego. Chrześcijanin promienieje mieszkającym w Nim Chrystusem. Jakie ma to praktyczne zastosowanie? A więc światło musi być przede wszystkim widoczne. Domy w Palestynie wtedy były mroczne, dlatego że zazwyczaj miały tylko jedno półmetrowe okienko. I lampa to było coś w rodzaju sosierki, czyli płaskie dzbanek z dziobkiem, z uchwytem, wypełniony olejem. I w tym dzbanku pływał knot. No i trzeba było to zapalić. Nie było zapałek, a więc też, gdy się już raz zapaliło, to potem to już się cały czas świeciło, tym bardziej, że i w ciągu dnia wewnątrz tego domu było mroczno, a więc była potrzebna światłość. Zazwyczaj stało to na jakimś widocznym miejscu, na jakiejś podstawce, na jakimś pniaczku na przykład. Ale gdy się wychodziło z domu, to wtedy się przykrywało glinianym korcem, tak jakbyśmy powiedzieli takim skopkiem albo wiaderkiem. I wtedy mogła ta lampka dalej płonąć już bez ryzyka, że się pożar wznieci. A więc chrześcijanin musi być widoczny. A nie może się ukrywać pod jakimś korcem, pod jakimś wiaderkiem, pod przykryciem. Dlatego, że ktoś powiedział, nie można być uczniem Chrystusa w konspiracji. Bo albo konspiracja unicestwi uczniostwo, a więc wszystko w nas zamrze, albo uczniostwo unicestwi konspirację. Po prostu nie wytrzymamy i w końcu się zdekonspirujemy. A więc nasze chrześcijańskie życie winno być widoczne wszędzie i dla wszystkich. Po drugie, światło, jak wiemy, jest przewodnikiem. Dawniej latarnie morskie. Dzisiaj na lotniczych pasach są światła, które naprowadzają samolot. W asfalt wbijane są odblaski. I wtedy reflektory odbijają światło i my widzimy dokładnie, gdzie są pasy. Na ulicach są lampy, które wytyczają albo oświecają drogę. Tak samo i chrześcijanin właśnie jest takim światłem, które wskazuje drogę, jak ta latarnia morska, czy też jak te inne światła, które wymieniliśmy. A więc, czy chrześcijanin chce, czy też nie chce, ale jest przykładem. Po prostu na niego się uwagę zwraca. Ocenia się. Z nim się porównuje. Dlatego, że świat zawsze potrzebował ludzi, którzy gotowi byli być światłem dobrego, wartościowego życia. Świat potrzebuje świateł przewodnich. A więc wielu ludzi oczekuje na przewodnika, bo dzięki niemu oni mogą zająć postawę właściwą, by dowiedzieli, jaka jest właściwa postawa i jak to zrobić. Będą mogli czynić to, czego się będą obawiać, czy robić samodzielnie. Nie ośmielą się, a tak my ich zachęcimy. A więc jesteśmy dla świata przewodnikami. No też światło i ostrzega. Ileż to ludzi zginęło, gdy zlekceważyli czerwone światło, powiedzmy, na drodze. Więc chrześcijanin jest w stanie ostrzec bliźnich. Dlatego, że chrześcijaninem kieruje światło Bożego Słowa. I oczywiście mamy ostrzegać bez zarozumiałości, bez ośmieszania kogokolwiek, bez krytycyzmu, z miłością. I jeśli tak będziemy postępować, wtedy nasza przestroga na pewno będzie skuteczna. A więc chrześcijanin jest światłem dostrzeganym przez wszystkich, światłem, które prowadzi i światłem, które ostrzega. No i teraz w jaki sposób my to możemy czynić? I właśnie Pan Jezus powiedział dobrymi uczynkami. Ludzie winni widzieć nasze dobre uczynki. I wyraz grecki w Nowym Testamencie używa na określenie dobry dwóch słów. Agatos i kalos. I agatos to jest po prostu coś, co jest dobre w gatunku. Gatunkowo jest dobre. Ale kalos to jest coś, co jest nie tylko dobre, ale i piękne, atrakcyjne, pociągające. I tu właśnie jest powiedziane, że nasze dobre uczynki mają być jak kalos, a więc piękne, pociągające, atrakcyjne. Więc tylko, nie tylko dobre jakościowo, ale i miłe. I ta dobroć musi być sympatyczna, bezinteresowna. To nie może być dobro surowe, chłodne, oschłe. Dlatego, że to światło, które ma ludzi pociągać do Jezusa, ma im wskazywać drogę, ono musi mieć swego rodzaju piękno, powab. I te dobre czyny, piękne nasze czyny, powabne, te naturalne czyny, one mają skierować uwagę ludzi tych oświecanych przez nas na Boga, nie na nas. To nie może być jakaś teatralna dobroć. Nie możemy myśleć o tym, cośmy uczynili, jak to myśmy się zasłużyli, przyczynili. Nie. To Bóg nas do tego uzdolnił. Dlatego, że musimy uwagę ludzi, światło ma zwracać uwagę na wszystkie przedmioty, na okoliczności, my na Boga, nie na siebie. Ludzie mają nie patrzeć na światło, bo wtedy oślepną, ale na Boga. Gdy na Niego będą patrzeć, to też i On ich będzie przemieniał z chwały w chwałę. My nikogo z chwały w chwałę nie przemienimy. A więc jeśli ktoś myśli stale o sławie, wdzięczności, o własnym prestiżu, to właściwie się pomylił i jeszcze nie jest chrześcijaninem. Teraz przejdziemy do Ewangelii według Marka, 4 rozdział i wiersze 21-25. I mówił im, czy wnosi się lampę, by ją stawić pod korzec lub pod łóżko? Czy raczej po to się ją wnosi, by ją postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie stałoby się jawne, ani nic zakrytego, co nie miałoby wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, będzie wam odmierzone, a nawet dane więcej. Kto bowiem ma, będzie mu dodane, a temu, kto nie ma, będzie odebrane i to, co ma. I ten fragment jest bardzo interesujący, dlatego że on nam wskazuje na problemy, jakie mieli ewangeliści, a więc ci, którzy pisali Ewangelię, spisywali po prostu słowa i czyny Jezusa. I w tym fragmencie u Marka mamy 4 różne wypowiedzi Jezusa. W wersecie 21 jest mowa o świetle. W wersecie 22 jest wypowiedź o ujawnieniu rzeczy ukrytych. Wiersz 24 mówi o odmierzaniu takiej miary, jaką sami stosujemy. A werset 25 mówi, że ten, który już ma, będzie mu dodane, a ten, który myśli, mniema, że ma, to niestety, ale będzie mu odebrane. I właśnie te 4 wypowiedzi w Ewangelii Marka razem zebrane u Mateusza są rozrzucone po całej Ewangelii. A więc pierwsza z nich jest w 5 rozdziale. Druga jest w rozdziale 10. Trzecia w rozdziale 7, czwarta w rozdziale 13 i 25. Polecam konspekt, tam mamy podane dokładnie te miejsca. I stąd mamy wskazówkę, że nie powinniśmy szukać związku między tymi 4 wypowiedziami, lecz każdą z nich należy traktować oddzielnie i my to zrobimy, gdy chodzi o Ewangelię Marka. Skąd to się wzięło? Po prostu. Jezus wygłaszał swe mowy bardzo umiejętnie, w sposób żywy i zwięzły. W końcu ludzie tylko go słuchali. Nikt nie notował, nikt nie nagrywał oczywiście. Mówił tak, aby się wbijało w pamięć na zawsze. Na pewno też Pan Jezus mówił to po kilka razy, bo się przemieszczał. Był w różnych miejscach i miał różne grupy słuchaczy. I ludzie pamiętali te wypowiedzi Pana Jezusa, ale już nie pamiętali okoliczności, w jakich były mówione. Szczególnie uczniowie, gdy chodzili, to pamiętali, co było powiedziane, ale nie zawsze pamiętali, gdzie to było powiedziane. I w ten sposób się zebrało sporo wypowiedzi Pana Jezusa, które można określić jako sieroce. Jako takie oderwane od kontekstu. Dlatego też do każdej z nich trzeba podejść oddzielnie. A więc, czy się wnosi lampę, by ją wstawić pod korzec lub pod łóżko? No nie. Raczej, by ją postawić na świeczniku. A więc tu chodzi o światło, którego się nie zapala po to, by je przykryć wiaderkiem albo schować pod łóżko. Lampa ma stać na miejscu widocznym. I taki właśnie ma być chrześcijanin. Nie tajniaczyć się, lecz być widocznym. Prawda ma być widziana. Chrześcijaństwo ma być dostrzegane. Nie można zakrywać tego, kim jesteśmy. Prawdy, którą jest Chrystus i Jego Słowo. Oczywiście, mówienie prawdy czasami bywa niebezpieczne. Czasami może mieć trudności rozmaite, czasem prześladowania. Ale prawdziwy chrześcijanin zawsze stanie po stronie prawdy i będzie nią świecił. I najczęściej dobrze wiemy, czego w danych okolicznościach wymaga prawda. Orientujemy się, jaki krok jest właściwy. Ale często tego nie robimy, bo się obawiamy na przykład niepopularności albo jeszcze czegoś gorszego. A tymczasem światło prawdy ma być wysoko wzniesione, a nie zaś tchórzliwie przez nas ukrywane, bo się boimy. W najwcześniejszym okresie Kościoła przyznawanie się do chrześcijaństwa czasami oznaczało śmierć, dlatego że Imperium Rzymskie było bardzo rozległe i w trosce o jedność wszystkich mieszkańców tego olbrzyma wprowadzono kult cesarza. Cesarza, który był uosobieniem imperium. I w wyznaczone dni każdy mieszkaniec musiał się stawić przed odpowiednim urzędnikiem i złożyć ofiarę przed popiersiem cesarza, co było sprawdzianem politycznej poprawności. Po takiej ceremonii obywatel otrzymywał zaświadczenie. Teraz mógł odejść i czcić sobie takiego Boga, jakiego tylko chciał. Ale była tolerancja pod warunkiem, że będą poprawni politycznie i cesarza uznają za Boga, za kogoś, komu należny jest jakiś kult. Czasem to nie musiała być ofiara, ale powiedzmy tylko pokłon. W każdym razie ten gest musiał się odbyć w obecności urzędnika, który potem dawał nam zaświadczenie. I oczywiście chrześcijanin to sobie mógł zrobić, bo wewnątrz myślał swoje, a na zewnątrz chciał sobie zapewnić bezpieczeństwo. A więc potraktować tę ceremonię jak formalność. Ale jednak tysiące chrześcijan wolało raczej umrzeć, niż to uczynić. Bardzo łatwo mogli ukryć swoje przekonania, mogli być prywatnie chrześcijanami i uniknąć wszelkich kłopotów, ale jednak ten, kto traktował swoje chrześcijaństwo poważnie, to czuł wewnętrzną konieczność, by złożyć o Chrystusie świadectwo i poświadczyć w obecności wszystkich ludzi, że należy do Chrystusa. I to, że się po stronie Chrystusa opowiada, sprawiało, że dumnie mogli patrzeć w oczy ówczesnego świata społeczeństwa. I właśnie takim odważnym chrześcijanom zawdzięczamy przetrwanie wiary w Chrystusa do czasów dzisiejszych. Oczywiście dzisiaj są kraje, jest dużo prześladowań z tego powodu. Chrześcijanie giną, to my o tym wiemy, codziennie ich giną dziesiątki. Ale my w naszym świecie zachodnim mamy dużo mniej trudności. Ale mimo wszystko naszą przynależność do Chrystusa, do Jego ciała, Kościoła, pokrywamy często milczeniem. Jednak nasze chrześcijaństwo powinno być podobne do światła, które stawia się na świeczniku, by wszyscy mogli je zobaczyć, zobaczyć Chrystusa. Zdanie drugie. Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie stałoby się jawne, ani nic zakrytego, co nie miałoby wyjść na jaw. Więc to zdanie, jak widzimy, nie ma związku z poprzednim, ale chcielibyśmy się temu przyjrzeć, bo to też ma związek z tym, że jesteśmy światłością świata. Jezus był w pełni przekonany, że prawdy w ostatecznym rozrachunku nie da się ukryć, nie da się stłumić. Dlatego, że prawda ma w sobie coś niezniszczalnego. Można się od niej odwracać, można próbować ją tłumić, próbować ją wymazać, nią się nie przejmować, ale prawda jest wartością samą w sobie i w końcu sama się obroni. Pamiętajmy, Bóg jest prawdą, Jezus jest prawdą, Duch Święty jest prawdą, Słowo Boże jest prawdą, a więc jest to wartość ponad wszelkie wartości i na pewno się sama obroni. Z tym, że tu chodzi o to, że my mamy być również szerzycielami tej prawdy. A jeśli ją chcemy ukryć, prawda może być atakowana, hamowana, tłumiona, wyśmiewana, ale czas przyniesie odpłatę i w końcu prawda zwycięży. Więc człowiek musi bardzo uważać, żeby nie walczyć przeciwko prawdzie, bo tą prawdą jest sam Wszechmogący Bóg. I ta prawda odnosi się również do nas samych, do naszego życia, do naszego postępowania. I każdy człowiek robi coś złego. I kiedy zrobi coś złego, to pierwszym jego odruchem jest próba ukrycia tego. Pamiętamy Adam i Ewa w sadzie Eden, gdy złamali Boże przykazanie, usiłowali to wszystko przykryć, zatuszować. Ale prawda ma swoje sposoby wychodzenia na światło dzienne. Nikt nie może ukryć prawdy przed samym sobą, a jeśli nosimy w sobie jakąś tajemnicę, jakiś sekret, to wtedy nasze życie stanie się życiem nieznośnym, bardzo bolesnym, dokuczliwym. Jeśli mamy jakąś zasłonę, którą chcemy tę prawdę przykryć i tę zasłonę utykamy z kłamstw, to nie jest trwała kryjówka. To jest jak pajęczyna. Ona się rozerwie i tak wszystko wyjdzie na jaw. Dlatego, że Bóg przenika wszystkie nasze sprawy, nawet te najskrytsze. Mając to na względzie, musimy odczuwać potrzebę układania swojego życia tak, abyśmy się nie musieli wstydzić ani wobec ludzi, którzy nas oceniają z zewnątrz, ani wobec Boga, który patrzy w głąb naszego serca. I stąd tam jest właśnie zalecenie: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Niech się przejmie tym, dlatego że ta prawda skrywana, ukrywana, o sobie samym nawet, i tak na jaw wyjdzie. No i spójrzmy teraz do Ewangelii według Łukasza, rozdział 8, wiersze 16-18. Nikt nie zapala lampy, by nakryć ją garnkiem, bądź schować pod łóżkiem, lecz stawiają na świeczniku, by widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie stałoby się jawne, ani zakrytego, co nie byłoby poznane i nie wyszło na jaw. Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, będzie mu dodane, a temu, kto nie ma, będzie odebrane i to, co mu się wydaje, że ma. A więc znów tu jest mowa o świetle, o jego ukrywaniu. I również jest dodane to zdanie, ta wypowiedź, że kto ma, będzie mu dodane, kto nie ma, kto myśli, że ma, będzie mu odebrane. I tu właśnie to wyjaśnimy. To było w Ewangelii Marka. Powtarza się teraz i tutaj, więc to teraz dzisiaj wyjaśnimy. A więc są tutaj trzy ostrzeżenia. Jezus uwagę naszą zwraca, że chrześcijanin ze swojej natury reprezentuje coś, co musi być widziane. Nikt nie zapala lampy, by ją schować pod łóżko, przykryć korncem. A więc łatwo jest się ukrywać za twierdzeniem, że ja się nie muszę dumnie obnosić ze swoim chrześcijaństwem. Bo w każdym z nas drzemie strach, obawa przed zbytnim wychylaniem się z tłumu. A jak wiemy, otoczenie zazwyczaj prześladuje tych, którzy się nie podporządkowują przyjętym zwyczajom. To jest coś w rodzaju jak w kurniku, jak na podwórku, gdzie jest dużo kur. Jeśli jedna kura ma inny kolor upierzenia, wszystkie mają ten sam kolor upierzenia, a inny ma odmienny kolor upierzenia, to na pewno te pozostałe w końcu ją zadziobią. Dlatego też bez względu na obawy, trudności, naszą powinnością jest odważnie być tym, kim jesteśmy – uczniami Chrystusa. I oczywiście na pewno się sama przez się ujawni nasza odmienność. I to w różnych dziedzinach. A jeżeli podejdziemy do tej sprawy prawidłowo, nie będziemy się wywyższać, ale będziemy po prostu tym, kim jesteśmy, to w końcu się ujawni ta prawda, te wartości z nas i w końcu uznamy to za przywilej, że mogliśmy coś dobrego wnieść do naszego środowiska. A więc chrześcijanin się nie powinien nigdy wstydzić swoich przekonań. I dalej Pan Jezus mówi w wierszu 17, że nie można, cokolwiek wiemy, kimkolwiek jesteśmy, nie można tego ukryć. Nic nie ma ukrytego, co by się nie stało jawne, nie wyszło na jaw. I czasami ukrywamy coś nawet sami przed sobą. Na przykład nie chcemy widzieć skutków wątpliwej wartości naszych działań czy jakichś naszych szkodliwych przyzwyczajeń. Nikt tego nie widzi, ale my to sobie prywatnie robimy i w końcu widzimy, że to nas zniewala, ale jakoś jak chcemy to wytłumaczyć i chcemy to ukryć nawet przed sobą, jakbyśmy nie widzieli. No, to jest oczywiście chowanie głowy w piasek. To jest tak, jakbyśmy nie chcieli zauważyć na przykład objawów jakiejś choroby. Ale po prostu, kochani, z faktami nie ma żartów. Skutki zawsze będą tragiczne. Lepiej się po prostu opamiętać i przestać tajniaczyć się we własnym życiu, we własnym postępowaniu. Czasami staramy się ukryć coś przed innymi ludźmi. Ale Pan Jezus mówi, że te sprawy zawsze wyjdą. Czasem odruchowo my się nagle wypowiemy i się okaże, że nasze kłamstwo przez kilkanaście lat skrzętnie wypowiadane i ta jedna wypowiedź nas zdradzi. I mogą być tragiczne skutki. Bo pewne sprawy wcześniej czy później się ujawnią. Poza tym człowiek, który skrywa tajemnicę, jest człowiekiem nieszczęsnym. A kto nie ma nic do ukrycia, śpi spokojnie. A więc ukrywamy to czasem przed sobą, przed innymi, ale również i przed Bogiem. A to już jest całkowite nieporozumienie. Bo jeśli przed sobą, no to się męczymy. Jeśli przed ludźmi, to się zdradzimy. A przed Bogiem, to nie ma co nawet mówić za dużo. Po prostu. Najlepiej sobie do lustra przykleić w łazience do lustra werset. Tyś Bóg, który mnie widzi. Księga Rodzaju, 16 rozdział, 13 wiersz. I koniec. Wtedy też niczego przed Bogiem nie będziemy ukrywać, bo wiemy, że On i tak to wszystko widzi. A jeśli widzi, to też i na sąd przywiedzie. A zanim na sąd przywiedzie, to nas będzie doświadczał, próbował, i wtedy też będziemy bardzo to ciężko przeżywać. I właśnie też Pan Jezus tu mówi w wierszu 18 o takiej powszechnej zasadzie. Kto ma, to będzie miał więcej. Kto nie ma, ten straci to, co uważa, że ma. W życiu nie ma zastoju. Życie ciągle tętni życiem, biegnie, jest cały czas ruch. Jeśli człowiek zdrowy dba o swoją kondycję, to sprosta większym wysiłkom. Jeśli się zaniedba, to straci nawet te możliwości, jakie ma teraz. Wiemy, potem mięśnie zwiotczeją. Jeśli ktoś mózgiem nie pracuje, na przykład ma obliczyć sobie swoje wydatki, zamiast kalkulatora, to sobie liczyć w pamięci. I ćwiczyć mózg, aby te komórki też tam cały czas miały co robić, a nie tylko były zgnuśniałe poprzez obrazy, jakimi karmimy nasz mózg. A teraz myślę o telewizji, o obrazkowym piśmie. Im więcej pianista ćwiczy, tym lepiej zagra na konkursie. Właśnie skończył się konkurs konkurs szopenowski i wygrał młody człowiek, ma 21 lat, który zaczął grać, mając lat 10, z południowej Korei. I zachłysnął się, bardzo mu się podobał, stał się jego idolem. Nasz pianista sprzed 10 lat, Rafał Blechacz. I pomyślmy sobie, jak późno zaczął, ma lat 10, ale ćwiczył, dlatego że to mu się tak go ujęło, spodobało. No i teraz w tak bardzo wyrównanej konkurencji, plejadzie różnych pianistów, zdobył pierwsze miejsce i był tym zdziwiony, zdumiony, że mu się udało. Ale on nie zaniedbywał codziennych ćwiczeń. Bo jeśli pianista nawet najlepszy, pamiętam, Rubinstein mówił, że musi grać po 5-6 godzin dziennie. Już tyle lat, właściwie dziesięcioleci grał i cały czas musiał grać. Aż wreszcie palce przestają mu już pracować z powodu wieku, sędziwości, której dożył, więc wtedy przestał grać. Ale póki jeszcze był sprawny, cały czas ćwiczył codziennie kilka godzin, bo inaczej straciłby swe umiejętności. To, co miał, on by stracił. A więc ten, kto szuka, zawsze znajdzie. Kto przestanie szukać, straci nawet to, co ma. No i teraz przejdziemy do Ewangelii według Łukasza. I tutaj taki mamy tytuł: zaćma duchowa. Zaćma duchowa. Teraz ludzie leczą zaćmy. Są specjalne techniki leczenia tej zaćmy. I spójrzmy, co mówi Łukasz na ten temat. Nikt nie zapala lampy, by postawić ją w ukryciu albo pod korcem, lecz umieszcza ją na świeczniku, by ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Lampą ciała jest oko. Gdy twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest pełne światłości. Lecz jeśli jest chore, twoje ciało nadal pozostanie w ciemności. Strzeż się więc, żeby światłość, która jest w tobie, nie stała się ciemnością. Jeśli zatem całe twoje ciało jest w światłości i nie ma w sobie nic z ciemności, pozostanie całe światłości, jak gdyby lampa oświecała cię swoją jasnością. Okropnie trudny tekst, prawda? Zawiły tekst. Jak go wyjaśnić? No ale spróbujmy. Światło ciała, czyli naszego, oczywiście nie chodzi o nasze ciało, ale chodzi o nasze całą osobowość, zależne jest od oka. Jeżeli oko jest zdrowe, to i ciało otrzymuje potrzebną porcję światła. A więc do nas, do mózgu, dociera odpowiednia ilość światła, promieni słonecznych, światła, które jest wokół nas. Ale gdyby nasze oko zachorowało, to ta światłość się zamieni w ciemność. Po prostu do ciała nie ma którędy docierać światłość. Tylko przez oko. Nasz mózg nie zobaczy uszami, nosem, nozdrzami światła. Nie. Nasz mózg otrzyma światło tylko poprzez oko. A więc jeżeli oko jest chore, to i ciało jest wtedy pogrążone w ciemności, a mózg bez światła no na pewno ma się bardzo źle. Tak samo światło naszego życia jest zależne od wnętrza. Dobry stan naszego ducha. Jeśli nasz duch widzi światło niebiańskie, widzi Chrystusa, światło Ewangelii, które oświeca nas, Bożego Słowa, to promieniuje światłością na całą naszą istotę, na całe nasze życie. Ale jeżeli nasze wnętrze źle funkcjonuje, jeżeli w naszym wnętrzu jest brak Bożego światła, to i też życie zewnętrzne ulega przyćmieniu. A więc Jezus nas zachęca, abyśmy się troszczyli o to, by ta wewnętrzna lampa naszego życia zawsze płonęła. No i co przygasza nasze wewnętrzne życie? Co sprawia, że mamy złe ustawienie naszych serc? My znamy z Pisma Świętego, że serca mogą być twarde, ja tutaj dodałem jeszcze, zrogowaciałe. i wiemy, na czym polega zrogowaciałość, czy naszych dłoni, gdy pracujemy fizycznie, naszych pięt, gdy dużo chodzimy, a potem na skórka nie usuwamy. Na czym polega zrogowacenie? Stopniowe warstwy się pojawiają i następuje utwardzenie. I po raz pierwszy jakąś rzecz niewłaściwą robi się na ogół z obawą, czasem nawet i z bólem serca. Ale za każdym następnym razem coraz mniej się tym przejmujemy, aż w końcu wykonujemy tę złą rzecz, niewłaściwą rzecz, bez żadnych oporów. I grzech ma w sobie potężną siłę utwardzania wnętrza człowieka. Stopniowo tracimy wrażliwość na grzech. To, przed czym wcześniej stroniliśmy, teraz staje się naszym zwyczajem. No i w końcu żal można mieć tylko do siebie samych. Oczywiście my najczęściej obwiniamy innych okoliczności, nigdy siebie samych, a tymczasem tutaj właśnie Pan Jezus mówi, jest problem, że nasze wnętrze nie ma światła i brak tego światła sprawia, żeśmy zrogowacieli wewnętrznie. Potem rodzi się w nas stan otępienia. Bardzo łatwo się dostosowujemy do otoczenia, już nie reagujemy wrażliwie, jesteśmy otępiali. Na początku kiedyś odczuwaliśmy przykrość na widok czyjegoś cierpienia, ale z czasem tak się oswajamy, że to już nie robi na nas żadnego wrażenia. I to na przykład można zauważyć, porównując nasze życie z okresu młodości i z okresu naszego starszego już wieku. I właśnie mam tę możliwość i stąd takie moje refleksje. Z wiekiem nabywamy większego dystansu. Gdy byliśmy młodzi i mówi się i głupi, tośmy z bardzo dużą wrażliwością podchodzili do wielu spraw. Fascynowało nas wszystko, przejmowało. Dzisiaj patrzymy na to z większym dystansem, spokojem, z takim przymrużeniem oka. I na przykład, gdy jest Wielki Piątek, gdy jest w zborze Wieczerza Pańska, gdy rozpamiętujemy śmierć Chrystusa, jak my to przeżywamy, jak do tego podchodzimy? Mnie jest trudniej to ocenić, bo ja cały czas jeszcze jestem za stołem i ja przeprowadzam tę Wieczerzę Pańską. Często mam łzy w oczach, głos mi się łamie, dlatego że ja to przeżywam, bo to wszystko wcześniej już o tym rozmyślam, przygotowuję i potem się tym zajmuję i usiłuję też innych ludzi pobudzić. No ale ludzie przyszli i może zapomnieli, że ma być Wieczerza Pańska. Może jakieś mają inne sprawy, coś wesołego, radosnego jest w nich, a tu akurat pastor mówi o ukrzyżowaniu. I taką historyjkę gdzieś znalazłem i pozwólcie, że ją teraz przywołam. Pewna chrześcijanka opowiedziała, że jako dziewczynka znalazła się po raz pierwszy na nabożeństwie i akurat był to Wielki Piątek. A więc z Ewangelii czytano obszerne fragmenty o ukrzyżowaniu Jezusa. A więc najpierw, jak Judasz zdradził Pana Jezusa, jak się Piotr go wypierał, potem te przenikliwe pytania Piłata, które do niej docierały i ona przeżywała to z Panem Jezusem, gdy słyszała, co do niego mówi Piłat. Zaczęła już widzieć w swojej wyobraźni te pięści żołnierzy, potem koronę ścierni, tę żółć może, którą podawano. Nagle słyszała, jak przybijano Jezusa do krzyża, a potem skwitowano w tekście biblijnym i tak go ukrzyżowali. I ta dziewczynka po raz pierwszy była na czymś takim i bardzo to przeżywała. A dookoła się wydawało, że się nikt w zborze zbytnio tym nie przejmował, po prostu kolejne święta. Tym bardziej, że były to znane już od lat słowa i sceny. Każdy z nas już przeżył w swoim czasie, a więc dzisiaj już tego nie musi przeżywać jeszcze raz. No to jest zrozumiałe, ja tu nikogo nie potępiam, to jest zrozumiałe. Ale ta dziewczynka nagle ukryła twarz w płaszczu matki i dostojna cisza została zakłócona jej drżącym głosem. Dlaczego oni to zrobili? Dlaczego oni to zrobili? Kochani, trudno się zmuszać do przeżywania na nowo czegoś tak dobrze znanego. To zrozumiałe. Ale jednak Duch Święty może nas uzdolnić. Tak nas może uzdolnić, że nasz duch się rozgrzeje od środka podczas czytania i słuchania Bożego Słowa. Ja na pamięć znam rozdział 53 Księgi Izajasza. Ale gdy ostatnio przychodziłem do Wieczerzy Pańskiej, to było 4 października 2015 roku, a nagrywam teraz i mamy 24, a więc po 3 tygodniach teraz to wspominam. Gdy ja się przeżywałem i czytałem ten tekst, który pół wieku temu tłumaczyłem sobie z hebrajskiego, bo wtedy jeszcze nie było tyle przekładów. Po prostu wnikałem w poszczególne wyrazy, słowa, zrozumienie. A teraz gdy czytałem, na nowo przeżyłem. I potem, gdy głosiłem przy Wieczerzy Pańskiej, to naprawdę traciłem głos ze wzruszenia. A więc Duch Święty może nas rozgrzać. Tylko musimy się na to nastawić. I nasze serca z wiekiem nie muszą tracić zdolności odczuwania agonii ukrzyżowanego sługi Pana. Przecież On za nas, za mnie umierał. A więc to wzruszenie zawsze może nam towarzyszyć. No i na koniec, nasze serca nie tylko mogą być otępiałe czy zrogowaciałe, ale również i zbuntowane. Człowiek może znać drogę właściwą, ale też i może świadomie obrać i potem pójść drogą złą. Człowiek wierzący. Możemy na naszym ramieniu odczuwać Bożą rękę i możemy świadomie się do Boga, my, wierzący ludzie, odwrócić plecami. Jakże niewiele potrzeba, naprawdę. Gdy się ktoś obrazi na kogoś o jedno zdanie i to jedno zdanie sprawi, że ze zboru rezygnuje, przestaje chodzić. Jeżeli ktoś w zborze natrafi na ciasną bramę, dlatego że pojawiły się jakieś wymagania, takie prawdziwe, właściwe, wartościowe wymagania i on nie chce ich spełnić dla własnego dobra. I się do zboru, do pastora, do Boga w konsekwencji odwraca plecami. Kochani, jest to straszny stan. Zrogowaciałość serca, wnętrza można jeszcze czymś utemperować, ale trzeba być w zborze. Wtedy te kamienie żywe, nasze siostry i bracia pomogą nam to wszystko wytemperować, tak jak pumeks działa na naszą piętę. Gdy serca są otępiałe, to też i Boże Słowo w zborze, gdy je słyszymy, gdy jest głoszone, może zostać ocucone. Ale gdy my się zbuntujemy i się z plecami do Boga i do Kościoła Bożego odwrócimy, to napisałem w konspekcie takie zdanie. Z otwartymi oczami człowiek wierzący może w końcu wejść na drogę prowadzącą do jeziora ognistego. Tak, do Gehenny, do jeziora ognistego. Przed czym Bóg nas przecież chce ocalić, chce jeszcze ocalić. A więc strzeżmy się stanu zaćmy duchowej. Póki jeszcze czas, odrzućmy uczynki ciemności i podążajmy za światłem, którym jest Jezus Chrystus i Jego Słowo. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że do nas przemawiasz, że nas pobudzasz, że nas zachęcasz, tym bardziej, gdy się Twój dzień przybliża. To pomóż, abyśmy nasze światło, które w nas jest, Twoje światło, które w nas jest, wysoko podnieśli, abyśmy nie byli ani zbuntowani, ani otępiali, ani też i zatwardziali. Spraw to przez Ducha Świętego w moim życiu i w życiu każdego, kto ze mną wysłuchał tych słów. Amen.